Znaczy dużo są, nie wiem, tu zoologia, to dobra, to się będą nas no, trochę nudzić, ale reszta też to musi poznać. Słuchajcie, minerał to jest albo związek chemiczny, albo pierwiastek, który powstał w sposób naturalny. Minerały mamy bardzo dużo na powierzchni. Są minerały skałotwórcze, które wchodzą w skład skał, prawda? One mają wszystkie charakterystyczną budowę. Tutaj gdybyśmy mieli tą budowę tak głębiej, to nie starczyło, bo mam właściwie czasu przez resztę wykładu. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o skałę, to skała jest to twór złożony z jednego bądź kilku minerałów. Prawda? Czyli może być skała złożona z kilku jednego minerału i również powstała w sposób naturalny. I to jest to, co jest taką podstawą. Słuchajcie, teraz tak, ponieważ będziemy mówić o skałach, jakie występują w Karpatach, to na początku sobie te skały podzielimy, czyli omówimy, jakie skały występują na powierzchni Ziemi. To na pewno też mówiliście już w szkole średniej, robiliście podział, ale dla takiego przypomnienia, bo to też będzie na egzaminie. Jak dzielimy skały? Jakie są trzy grupy skał? Osadowe i metamorficzne, jasne. Słuchajcie, możecie też wziąć taki schemat. Słuchajcie, metamorficzne inaczej nazywane są również przeobrażonymi. Teraz uwaga, zajmijcie się pierwszą grupą skał, czyli skały magmowe, skały wulkaniczne. Słuchajcie, tutaj powstawanie tych skał jest związane z przemieszczaniem się magmy. I teraz tak, jeżeli magma zasypa pod powierzchnią Ziemi, to powstaje nam w tym wypadku skały wulkaniczne oczywiście. Jeżeli już ten stok metali wypłynie nam na powierzchni Ziemi, czyli pojawi się lawa i zasypie na powierzchni Ziemi, to mamy skały wylewne. Czyli są skały wylewne i skały głębinowe. Teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o różnicę między nimi, to tutaj przede wszystkim te środowiska, gdzie zasypa stok metali, te środowiska różnią się między sobą pod względem ciśnienia, pod względem temperatury i dlatego też będą różnić się skały, prawda? I dlatego też skały głębinowe mają budowę jadno-krystaliczną. Co to znaczy? Możecie spokojnie wyróżnić takie skały poszczególne minerały. Tutaj najprostszym przykładem właśnie skały głębinowej jest granit, prawda? Granit chyba wszyscy znacie chociażby z pomników na cmentarzach. Tam spokojnie możecie wyróżnić jasne kryształy i ciemniejsze, ciemniejsze niebezioty, czy farblenda, albo jaśniejsze skalenie, prawda? I teraz tak, skały wylewne.
Jak masz budowę głębinową?
Ja mam kryształiczną. Można wyróżnić spokojnie wszystkie kryształy, które tam, znaczy wszystkie minerały, które tam występują. Słuchajcie, dalej. Skały wylewne, ponieważ to jest właśnie inna temperatura, inna ciśnienie, już nie mają takiej budowy jadno-krystalicznej i tworzą raczej taką jednolitą masę. I tutaj należy do tej grupy, bazalt, należy andezyt. Ja mogę tutaj wymieniać te skały, które spotkacie w Karpatach, prawda? Czyli tutaj sobie w tym wypadku wymienimy i bazalty, i andezyt. Trochę tak ale jest taka nie za bardzo. Słuchajcie, skały osadowe. Druga grupa skał, nie wiem, czy to się mówią. Nie, to jest tablica. No tablica jest w ogóle bardzo dobra. Słuchajcie, jeżeli chodzi o skały osadowe, to sama na to nam wskazuje, że będą powstawały w wyniku osadzania się. Ale żeby w ogóle na skały osadowe powstały, muszą zajść pewne procesy. Jeden z tych pierwszych procesów jest wietrzenie, czyli proces, który powoduje rozdrobnienie skały i jest to wtedy wietrzenie fizyczne, albo rozpuszczenie skały, wietrzenie chemiczne. To tak prosto to ujmując. Czyli mamy zwietrzenie. Dalej następuje gnatwo okruchów, bądź tego rozpołu, jeżeli to było wietrzenie chemiczne. Później mamy sedymentację i może tu nastąpić taki ostatni proces zwany konsolidacją, znaczy sedymentacją. Ja Wam zaraz wszystko wyjaśnię, na czym to polega. Bo tak zasadniczo to możecie mieć na przykład jakąś skałę magmową i ona pod wpływem wietrzenia fizycznego zostaje rozdrobniona. I na przykład wydzielają nam się tam poszczególne minerały, prawda? I one są tutaj transportowane, jest sedymentacja i na przykład powstanie nam jakaś tego skała magmowa. Tak się może zdarzyć.
Sedymentacja.
Czyli osadzanie. I teraz tak, słuchajcie, skały osadowe, wyróżniamy pierwsze, to są skały okruchowe. I w skałach okruchowych jeszcze będą dwie grupy. Skały luźne i skały zwięzłe. Teraz przemawiać oczywiście na różnią się tym, że będą sypki inne, będą zbite. Czyli tutaj zabraknie, w tej grupie skała zabraknie tego ostatniego procesu, czyli konsolidacji cementacji, czyli cementowania tych poszczególnych okruchów. Najpierw będzie wietrzenie, czyli powstaną okruchy, później transport i ich osadzenie. I do skał luźnych możemy zaliczyć żwiry, piaski, muły i iły. To są właśnie skały luźne. I jeżeli te skały przejdą przez jeszcze ten jeden proces, czyli przez cementację, to powstaną nam skały zwięzłe. Wtedy to będzie odpowiednio. Lepiej nie, jak to mówię, iłowie. Czyli powstanie tam tak zwane lepisze, prawda, które cementuje te okruchy. I będziemy mieć wtedy skały okruchowe zwięzłe. Dalej słuchajcie, mamy skały osadowe pochodzenia organicznego, czyli tutaj sprawa jest jasna, one powstały w wyniku osadzania się szczątków organizmu. I tutaj jakie mogą być przykłady? Węgiel jasny, wapień, co jeszcze? Słuchajcie, dolomity, tor, kreda, to są skały pochodzenia organicznego. I tutaj możemy je do tej grupy zaliczyć.
Osadowe
pochodzenia organicznego. Tak, osadowe pochodzenia organicznego, czyli papin, kreda, tor, węgiel. To są skały osadowe pochodzenia organicznego. I ostatnia grupa skał są osadowe, to są skały pochodzenia chemicznego, czyli w tym wypadku nastąpiło wietrzenie chemiczne, czyli rozpuszczenie jakiegoś związku, prawda? Transport tutaj tego rozporu, później zmiana temperatury, czyli woda nam odparowała z tego i wyprowadził się osad. I tym osadem może być sól kamienna, czyli jest to skała osadowa pochodzenia chemicznego. Może to być również anhydryt pisany przez samochód. A jeżeli ten anhydryt zostanie uwodniony, czyli będzie znowu w reakcji z wodą, powstanie nam nic. Czyli to mamy takie trzy grupy, trzy skały pochodzenia chemicznego. I słuchajcie, ostatnia grupa skał, czyli skały metamorficzne. One mogą powstać zarówno ze skał osadowych, jak i ze skał wulkanicznych. Czyli ma skutek jakichś przemieszczeń w obrębie litosfery. Nie wiem, powstaje jakiś usko, jakieś zapadnisko, skała magmowa lub osadowa, nie wiem, przemieszcza się w głąb ziemi. Tam zmieniają się warunki ciśnienia i temperatury i następuje jej przekształcenie. I w ten sposób właśnie powstają nam skały metamorficzne. I tutaj możemy zaliczyć te najbardziej znane, przynajmniej powinny nam być znane, ptaki, czyli gnejcy, mamury i kwarcyty. Teraz na przykład gnejcy to są skały metamorficzne, które powstały ze skał wulkanicznych, czyli z granitów. Skałą wyjściową był granit. Jeżeli chodzi o marmury, to tutaj skałą wyjściową były wapienie i dolomity. Do kwarcytów, słuchajcie, jeżeli tutaj mamy taką nazwę, czyli duża zawartość kwarcu. Gdzie jeszcze jest duża zawartość kwarcu? W jakim skale? W piaskowcach. Piaskowce, no skałą wyjściową do kwarcu. To tak samo piaskowce są skałą wyjściową do takich innych metamorficznych, zwanych łupkami łuszczykowymi. Ale to też jest. Czyli słuchajcie, taki bardzo ogólny podział skał nam się przyda w momencie, kiedy już będziemy tą szczegółową budowę geologiczną na kartach. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie, to już na to nie mam się tego, tak?
A na to skamieniałe drewno, to skamieniałe
drewno. Nie to skamieniałe, to tylko jest, może być sytuacja, że jest odbita jakaś roślina.
Nie,
to jest. No to jest cała organiczna w tym momencie, prawda? Jeżeli jest drewno, to jest roślina, nie? Jeżeli odkładają się szczątki organizmu, czy to roślinnych, czy zwierzęcy.
To się nie nazywa węgiel? To jest
taka
woda
w skałę.
Węgiel
czy
lepiej? To węgiel. Ale nie wiem, czy to było o ulicie, czy o... To będzie skała osadowa, organiczna. Wszystkich roślin, czy to będzie skała osadowa, to będzie organiczna, nie?
A człowieka?
A człowieka, to będzie skała osadowa. Dobra, słuchajcie. Teraz tak, jeżeli chodzi o Karpaty na terenie Polski, to... Właśnie ze względu na ich przyszłość geologiczną zostały podzielone na takie trzy części. I podział ten wygląda na centrum zewnętrzne. I tutaj na terenie Polski do Karpat wewnętrznych zaliczamy Tatry. Później mamy Karpaty zewnętrzne, to są całe Beskidy. I pomiędzy nimi znajduje się Pienijski Pas Skałkowy, który nie zaliczany jest ani do Beskidów, ani do Tatr. To jest osobna jednostka pod względem geologicznym. A dlaczego tak została wyróżniona, to zaraz wam powiem dokładnie. Dokładnie teraz się zajmiemy... Nie, Pienijski Pas Skałkowy jest osobną.
Aha, ale to jest pomiędzy.
A czy on jest po prostu... Jak patrzycie na mapę, prawda? No to macie Karpaty wewnętrzne, czyli Tatry, Pienijski Pas Skałkowy i Karpaty zewnętrzne. Czyli Beskidy. Słuchajcie, teraz tak. Gdybyśmy mieli popatrzeć na przeszłość geologiczną Karpa, to tak faktycznie coś zaczyna się tutaj dziać dopiero w erze mezozoicznej. Jedynie co tam możemy wspomnieć o Karpatach wewnętrznych, czyli o Tatrach, to przed erą mezozoiczną ukształtował się tam granitoidowy trzon krystaliczny. I to tylko jedynie to się stało przed erą mezozoiczną. Właściwie, bo mam nadzieję, że pamiętacie tablicę stratygraficzną od najstarszej
mapy.
Właśnie w najstarszej erze, czyli prekarze, kształtowały się kontynenty na powierzchni Ziemi. Dalej mamy paleozoi, tamte okresy wszystkie, tam odorcy, demon, karbon, kiper. To tutaj z tych okresów właściwie nie znajdziecie na terenie Karpat żadnych osadów. Po prostu ich nie ma. Dopiero znajdziecie osady z ery mezozoicznej. No i to, co jedynie wspomniałam, że ten trzon krystaliczny, prawda, on pochodzi z kąta erytologicznym, prawda? I teraz tak, mamy erytologiczną. I najstarszy okres to jest kwiat. Później mamy dziurę i prezent. Miałam posłanie na poli, ale nie wiem, że to mam Słuchajcie, i teraz tak, jeżeli chodzi o ten najstarszy okres, czyli o kwiat, to wtedy na południu Polski, na obszarze dzisiejszych Tat i Piemin pojawiły się dwa zbiorniki morskie. I one okresowo były połączone, ale zasadniczo tworzyły dwa odrębne zbiorniki. I teraz tak, słuchajcie, ten basen pieniński był znacznie głębszy niż basen tatrzański. I teraz wyobraźcie sobie, że mamy takie dwa ogromne zbiorniki. Tam oczywiście mamy różne ruchy wody w jego okresie. W Triasie powstały dwa zbiorniki na obszarze dzisiejszych Tat i Piemin. I teraz tak, jeżeli mamy bardzo takie powolne ruchy wody, to mogą tam swobodnie żyć organizmy żywe w takim zbiorniku. I też właśnie tak się działo w zbiorniku tatrzańskim i pienińskim, z tym, że pienieński był spokojniejszy pod tym względem i tam potencjum było więcej. Jeżeli jest ich więcej, to w momencie, kiedy one odmierają, to oczywiście tworzą nam się zaczątki skał osadowych pochodzenia organicznego. To teraz zresztą możecie zauważyć, jak pojedziecie w pienina, że tam mamy skały osadowe. Czyli słuchajcie, drążąc dalej, jeżeli mamy takie większe ruchy wody morskiej, czyli jest mniejsza, to mniej mniej dogodne warunki dla życia organizmu, to wtedy będą nam się osadzały skały osadowe okruchowe. I tak się działo w Beskidach. Dlatego też dzisiaj w Beskidach nie spotkacie skał osadowych pochodzenia organicznego. Tam nie było dobrych warunków do życia organizmu żywych. Ale to będzie jeszcze dalej. Słuchajcie, w dziurze pogłębiał nam się ten zbiornik, pogłębiał nam się ten zbiornik pieniński, czyli dalej tam następuje osadzanie się szczątków organizmów żywych. I teraz mamy kredę. Słuchajcie, od kredy właściwie zaczęło się najwięcej dziać, bo w kredzie zbiornik morski, który wchodził na teren Polski od południa, obejmował już obszar całych dzisiejszych Karpat, czyli Karpat wewnętrznych i Karpat zewnętrznych. I teraz słuchajcie, ten zbiornik dzisiejszy, który obejmował obszar dzisiejszych Beskidów, właśnie miał bardzo dużo rozwód w swoim obrębie, nie występował tam organizmy żywe. Natomiast zbiornik pieniński na początku kredy został, znaczy został poddany wpływom fałdowania, pierwszego fałdowania, czyli mamy pierwsze fałdowanie w pieninach na początku kredy. I słuchajcie, pod koniec kredy mamy drugie fałdowanie w pieninach, to jest koniec kredy. I pierwsze fałdowanie Tatra. I słuchajcie, to był jeden z czynników, który spowodował, że na to wyszanie podjął Karpat, a nie inny, ponieważ te pieniądze były trzy razy fałdowane, one potem jeszcze w tych dalszych okresach. I to było takim czynnikiem wyróżniającym, spowodowało wydzielenie tego obszaru jako osobnej jedności. Słuchajcie, ten pieniński płat skałkowy, jeżeli chodzi o jego rozciągłość, on ma ponad 600 km, a szerokość tam od kilku metrów do prawie 20 km. To nie jest tylko to, co znajduje się na obszarze Polski. Pieniński płat skałkowy ma prawie 600 km
długości.
Słucham?
Dalej
na południe. Znaczy na południowy wschód. Dobra, i teraz mamy mezozoik i przechodzimy do cenozoiku. 600 km.
Ale 200 metrów.
Nie, 20 kilometrów. A to kilku metrów do 20 kilometrów masz
rowerze.
Czyli słuchajcie, no kończy nam się kreda, to wydźwignięcie jest w strefie niskiej i w strefie starszańskiej. I teraz mamy kredą woli. I tutaj będę trochę więcej podziału, bo ja mam marzę.
Ale
jest w końcu? Trzeci rzędu. I słuchajcie, w tym mamy trzeci rzędu i czwarty rzędu. Ja mam ciężko zero. Zróbcie sobie taką tabelkę, żebyście mieli więcej tam z prawej strony, tak? I teraz tak, trzecie rzędu mamy, co można do lewej, palę ogen i na ogen. Jeżeli tego nie widać, to krzyczcie. Tu jest miotem. To akurat sobie zapiszcie, bo tu będą pytania z tego na nie.
A wymiotem i plotcem to jest to neogen, tak?
Tak. Znaczy paraogen jest starszy i dzieli się na paraogen i oligotem. Neogen jest młodszy, dzieli się na miotem i biotem. Dobra. I teraz słuchajcie, mamy parę ocen, ale tu się uda. Mamy parę ocen i teraz tak, pamiętacie, że w kredzie i tak wszystkie inne zostały wydźwignięte. I w parę ocenie mamy taką sytuację, że na tym ochranym decydy, który występował na południu Polski, zeszły nam dwie takie wyspy, Dziennika i wyspa Tatrzańska. Między nimi tworzy się Niecka. I teraz słuchajcie, jeżeli mamy takie warunki, że na powierzchni ziemi mamy jakieś tam formy wypukłe, to one pozostają pod wpływem działania czynników zewnętrznych. Czyli będzie następowało tutaj wietrzenie. I tak też się działo z tą wykontaczańską i tunińską. Wietrzenie fizyczne głównie powodowało, że materiał był odprowadzany z prądu tej niemieckiej. Czyli takie okruchy skał organicznych były odprowadzane tutaj i okazały się w tym zbiorniku. I słuchajcie, ta niemiecka to jest obszar dzisiejszego Podhala i Podhale jest zbudowane z materiałów, które były transportowane właśnie z obszaru tatrzańskiego i piemińskiego do tego zbiornika. I później ten materiał pod wpływem fałdowania został powiększony i tak powstała dzisiaj, powstał Wisz Oceański. I ten Wisz Oceański, tam znajdziecie materiał Iska i Skini. Czyli to się działo w paleocenie, który tam zobaczcie. Wisz Oceański. Natomiast słuchajcie, w oligocenie następuje fałdowanie, właściwie początek fałdowania.
Jeśli chodzi o Wisz Podhalański i Wisz Karpacki, to to jest
to jest różnica pod względem kapu tam ustawienia. Tutaj występują na Podhalu zmiany pochodzenia organicznego, natomiast w Wiszu Karpackim kał organicznych nie ma. Albo występują jako takie, znaczy nieliczne miejsca tam na Bogu, jak Cieszyna na przykład, ale to są takie wyjątki. Ogólnie tam są skały, w Wiszu Karpackim są skały okopowe. Dobra, teraz słuchajcie, oligotem to jest wypiętrzanie zakład zewnętrznych. One są fałdowane. I tu słuchajcie, również w oligocenie nastąpiło trzecie wypiętrzenie gnieździe, czyli inny został wtedy ostatecznie wypiętrzony, a równocześnie podczas tego chłodowania w pininach wystąpiły zjawiska wulkaniczne. Ułatwił się tam wtedy wulkanizm. Nie wiem, czy byliście w pininach, albo czy słyszeliście tam o skałach, które występują w pininach wulkanicznego, to są andezyty. Ja mam tutaj na folii, ja mam pocztę. Tu są akurat wulkanice Góry Wrzaw. To jest niedaleko Czorczyna. To jest taka mapa, bo miało miejsce do narzędzia już pokazane. Tam jest dzisiaj zrobiony zapis. Ośrodek narciarski, jakoś tam inne atrakcje. Ale generalnie tam możecie spotkać właśnie wychodnie skał wulkanicznych, czyli andezytów. I tutaj na tej rysie macie pokazane, jak ten obszar został potrzaskany przez uskoki. I jakie są tam stworzone, to są akurat dajki, taka forma występowania skał wulkanicznych. Ja wam posyłam tą policję, żebyście sobie zobaczyli. Czyli tutaj w oligocenie zaznaczcie sobie pierwszenie Karpat zewnętrzny, trzecie fałdowanie pieni i łatwe zmienie wulkanizmu w pieninach, czyli występowanie tam andezytów jest z tym związane. Fałdowane są Karpaty zewnętrzne, czy Beskidy i trzecie fałdowanie ziemi. I łatwienie wulkanizmu.
To jest pierwsze wypiętrzenie Beskidy.
Pierwsze, tak. Bo wcześniej mieliśmy dwa wypiętrzenia ziemi i jedno. Tak, Beskidy pod względem...
Trzecie fałdowanie ziemi, czy wypiętrzenie ziemi?
Trzecie.
Wypiętrzenie fałdowanie.
Trzecie fałdowanie. Ono po prostu podlegało tym ruchom. Słuchajcie, i teraz tak, miocenie ostatecznie zostały wypiętrzone Karpaty. Wtedy kończy się ich fałdowanie, co nie znaczy, że one nie podnoszą się, bo takie zjawiska się również zauważa, ale to jest rzędu tam kilku centymetrów przez 10 lat. Także one nadal trochę się podnoszą, ale ostatecznie to wypiętrzenie zakończyło się wniosek. Wtedy też powstały tutaj płaszczowiny na terenie Karpat Zewnętrznych. Słucham? A, bo Karpat Zewnętrznych. Zaraz, jak będziemy po płaszczowiny. I teraz właśnie miocen w tym okresie mamy koniec brzuchów górotwórczych. I wzmożoną działalność rzek.
Nie tak.
Działalność rzek. W miocenie powstały właśnie Doliny Karpackie. Wtedy to rzeki zaczęły rozcinać ich biedy i tworzyć takie spięte, fałszywe, żwawne doliny. I właśnie pozostaje na czwartorze. I czwartorze również się dzieli. Mamy krajstowę i kolor. I teraz właśnie, jeżeli chodzi o czwartorze, ten starszy okres krajstowy jest związany z występowaniem lądolodu na powierzchni Polski. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o wydobywania, to ile ich było?
Chyba
10. No. Słuchajcie, tak, tych głównych to było 4.
Nie. A, to dla ciała i to dla ciała, nie?
Słuchajcie, i też dlatego mogę to ale niżej, dobra. Słuchajcie, było 4 lodowatelnia, tam jeszcze do niedawna uznawało się, że są tylko 3 lodowatelnia, ale od całkiem niedawna mówi się o 4. Tak samo słuchajcie, ostatnio wymyślili w ogóle, że tej ostatniego okresu, czyli holocenu nie ma, więc faktycznie my mielibyśmy żyć jeszcze w pleistocenie, ale to też, jeżeli wiadomo, wejdzie do tam to będzie zatwierdzone. Bo tak faktycznie właśnie te ery są wyróżnione na podstawie jakiegoś i takiej ewidentnej zmiany, czy to klimatycznej, czy pojawienia się jakichś organizmów, prawda? Tak były nazywane ery i okresy dziejowe. Ale to teraz do tego procesu, czyli mamy 4 zlodowacenia, najstarsze to jest zlodowacenie podlaskie i ono objęło północno-wschodnią Polskę. I tak faktycznie mogło się wydawać, że no dobra, lądom wystąpił w Polsce północno-wschodniej i to wtedy Karpata się dzieje. Jeszcze lokalne takie lodowce się nie rozwijały, ale wtedy w Karpatach, i to wewnętrznych i zewnętrznych, panował klimat peregrancjalny, czyli bardzo zimny i intensywne było wietrzenie fizyczne, czyli kruszenie, rozdrabnianie skał. To się działo podczas tego zlodowacenia podlaskiego. Peregrancjalny.
Klimat
peregrancjalny. I teraz słuchajcie, po tym zlodowaceniu podlaski mamy integrację, czyli określenie, to był integracja czarnej, tego nie musicie pamiętać, ale później mamy zlodowacenie południowo-polskie i ono właśnie zatrzymało się na linii Karpat, a na zachodzie zatrzymało się na linii Sudetów, kiedy nie poszło w bramę Moralską, prawda? I słuchajcie, jeżeli chodzi o to zlodowacenie południowo-polskie, to wiadomo, że lądowo, idąc od północy, niósł przez sobą bardzo dużo materiału skalnego, prawda, i on to wszystko przed sobą transportował. I teraz w momencie, kiedy zatrzymał się na tych polu Karpat, to doliny zostały właśnie tym materiałem nasypane. Brama Wilkowicka została właśnie nasypana tym materiałem, to wszystko tam weszło. I słuchajcie, nie wiem, czy byliście na miastówce w Bielsku, byliście?
Nie,
ja nie wiem, czy byliście. Nie, pamiętam. Ja tam na pewno będziecie też obok ratusza w Bielsku. Tam jest pomnik przyrody, jest tam granic skandynawski. I on właśnie został znaleziony w Dolinie Białki. To jest dowód na to, że właśnie Londyn przyniósł na teren Karpat materiał aż z północnej Europy. Taką stanę to stwierdzić i badać. Tak. I właśnie to jest też, on tam jest w ale zawsze jak jest albo znaki praktyczne, albo jak jest miasteczka, to tam idzie, gdzie i wtedy możecie powiedzieć, że on został przetransportowany przez Londynu, bo niektórzy twierdzą, że został przeniesiony przez Skandynawy, tego lepiej nie mówię, bo też takie teorie tam badały. Czyli właśnie mamy zasypany dolin w Karpatach, a to co się dzieje na świecach, w Karpatach zewnętrznych to przede wszystkim intensywne wietrzenie mrozowe, czyli dalsze kruszenie skał, skąd też powstały na rumownikach, a właśnie w Tatrach jest pierwsza faza zlodowacenia, czyli powstają nam lodowce. I teraz tak, podczas lodowacenia ta granica wietrznego śniegu w Tatrach sięgała się na wysokości 1400-1500 metrów. Czyli wtedy na tej wysokości były takie dogodne miejsca, gdzie śnieg mógł się gromadzić i przez wiele lat ten śnieg tam był i przechodził metamorfozę z lód lodowcowy i tworzyły nam się lodowce, no.
Czy to jest możliwe, znaczy słyszałem stwierdzenie, że w Tatrach w chwili obecnej również mogłyby się tworzyć jakiś tam, znaczy mógłby się cały rok wspólnie zsuwać śnieg, tylko że jest za strony.
Znaczy teraz w Tatrach granica wiecznego śniegu to jest około 2400 metrów nad poziomem morza, prawda? I teraz, jeżeli popatrzycie na Tatry, to tych miejsc, które są powyżej 2400 metrów jest niewiele, a druga sprawa to są takie ostre grany, prawda? Nie mamy takich niszy, gdzie by ten śnieg mógł się gromadzić. Wtedy ta granica była no to jest prawie 1000 metrów niżej. Były takie miejsca zagłębienia, gdzie ten śnieg mógł spokojnie leżeć. Teraz właśnie jest, nie ma tych miejsc, gdzie ten śnieg mógł się utrzymywać. Tam mówi się o tym kotem jęczowieckim, prawda, że tam jest taki płat wieloletniego śniegu, ale to nie jest, nijak ma się do zwolnionego. Ale teraz one się tworzyły, słuchajcie, i właśnie podczas lodowacenia południowo-polskiego mamy pierwszą fazę lodowacenia w Tatrach. później był interwencją wielki. I słuchajcie, co się dzieje w tych okresach ocieplenia? Jak było z lodowaceniem, to na przykład mamy dolinę i ona zostaje zasypana tym materiałem niesionym przez lądowy, prawda? Jest zasypana. W momencie, kiedy przychodzi ocieplenie, to wody płynące rozcinają ten materiał i wynoszą go na pole Karpat. Czyli jak mieliśmy ocieplenie klimatu, to rzeki wcinały się ten materiał i tworzyły nam się terasy, czyli taki stopień w obrębie Doliny Rzecznej. To działo się w czasie tego ocieplenia, czyli znowu wzmożona działalność rzek i wynoszenie materiału przeniesionego przez lądowców do tych Dolin Karpackich. Słuchajcie, później mamy lodowacenie środkowo-polskie i tutaj mamy znowu drugą fazę powstawania lodowców w Tatrach. Czyli tam, to co jest czytelnym obrazem dzisiaj, że lodowce w Tatrach występowały, to przede wszystkim liczne jeziora, no i doliny ukształtne, bo to co też na pewno pamiętacie ze szkoły, że Dolina Rzeczna ma taki przekształt kształtny, Dolina Polodowcowa ma przekształt taki ukształt, prawda? I to jest świadectwo na to, że te lodowce w Tatrach występowały. A w Wielkach natomiast mamy dalsze to wietrzenie fizyczne, tak? Ale również rozwijają się takie małe lodowczyki. I te lodowczyki, słuchajcie, jak wam się wydaje, gdzie mogą występować w Wielkach? Na Babiej Górze, jak nie jeszcze? I na Pisku. Tutaj, jeżeli chodzi o te dwa obszary, to też opinie są różne. Większość osób, które tymi terenami się zajmują, uczekają się jednak do tego, że na Babiej Górze te małe takie lodowczyki występowały, ale później zostały one zostały przekształcone przez działalność osobiskową. Natomiast jeżeli chodzi o obszar Pińska, tam stwierdzono występowanie takiej bryły lodu. Słuchajcie, ona występowała w miejscu dzisiejszego torfowiska, nie wiem czy kojarzycie gdzieś tak, nie wiem czy torfowisko na Miziowej. Jak idziecie od strony górowej, czy chodzicie przez Mątek Kazalonowego stronika, to po prawej stronie jest taki obszar porośnięty świerkami, taki troszkę wypukły. To jest właśnie to torfowisko. I tam kiedyś właśnie podczas zadowolenia występowała taka ogromna bryła lodu, która powstała, która spowodowała występowanie takiego zagrożenia w terenie. Później podczas interwencji oczywiście ten lód się wytopił i tam przez pewien czas po prostu nie jest taki stały. Przez cały ten okres odkładała się tam materia organiczna i dzisiaj jest właśnie to torfowisko, które grubość ma około 4 metrów tego torfu tam zalega. Na dole jest, znaczy można w tym torfowisku znaleźć takie obszary w tym profilu, gdzie występuje materia ze stoku kliska. Czyli to znaczy, że w momencie, kiedy narastała ta materia organiczna, to równocześnie była erozja na stokach, czyli był doprowadzany materiał, a później znowu były warunki korzystne do odkładania się tej materii organicznej. I słuchajcie, to torfo, ten torf ma około 8000 lat, na tyle lat jest zaczerpane. Czyli tam jest takie, znaczy właśnie na Wali Miziowej, gdybyście nie wiem, bo wprowadzali, że też tam możecie powiedzieć, że w tym miejscu kiedyś właśnie występowała taka bryła lodu, która powstała, znaczy spowodowała występowanie takich wodogłębienia i później, że to się rozwijało. Niewiele osób o tym wie faktycznie, ale jest takie ciekawe w tym miejscu. Tak samo takim efektem działania tego wietrzenia lodowego macie takie nisze w obrębie kopuły Pilska. One są bardzo widoczne po tej stronie południowej, ale również te usypiska, takie skalne, prawda, również bardziej widoczne zresztą na Babiej, które są pozostałością właśnie wietrzenia fizycznego, czy tak samo na Lubonie, prawda? To zawsze wam się może czytać, jeżeli będzie chciał prowadzać i możecie o czymś takim powiedzieć. Sytuacje ostatnie lodowacenie bałtyckie. To tutaj jest trzecia fala lodowacenia w Tatrach. również rozwój tych małych rodowców na Babiej Górze. Tutaj, jeżeli chodzi o tą Babią Górę, to możecie czytać różne pozycje, bo dużo o tym pisał jeden z geografów Ziętara, bo pisał Klimaszewski, nie wiem, czy mam starszy numer, tym, którzy studiują na geografii, to nas skarbono coś mówi. Oni się kłócą troszkę między sobą i tak nie do końca potrafią się zdecydować, czy to jest pozostałość działalności osobistowej, czy działalność właśnie takich małych lodowców. Słuchajcie, jeszcze jedno, co jest ciekawe przez taką pozostałością tego klimatu paryglacjalnego, to również takie terasy kryoplanatyjne. Ta nazwa jest bardzo taka kosmiczna dla niektóry, ale ja wam wyjaśnię, o co chodzi. Generalnie terasy kryoplanatyjne. Mamy taką Babią Górę. To jest taki przekrój od Krowiarek poprzez Sandronę, prawda? I ogólnie, jeżeli jesteście od Krowiarek i wyjdziecie tam już poza referatu, czy jedziecie od Przełęczy Drona, to poruszacie się mniej więcej w ten sposób, że wychodzicie na takie niebieskie spłaszczenie i potem jest takie podejście, prawda?
Wykład będzie w sobotę o godzinie 10 na ulicy Świętego Jana
10.
No,
to tam trzeba być dobra, to tam prawie. A co oni mają?
To jest.
O jest.
Aha, bardzo proszę przyjmijcie ze sobą kajmaty. Bo tam będziemy się na ziemi.
Najbardziej te formy są widoczne na Spitsbergenie albo na górze Skandynawskiej, ponieważ właśnie jak powstaje taka forma? Przez intensywne wietrzenie drogowe, przez soli krótkie, te skały, które są mniej odporne na wietrzenie, ulegają, znaczy ulegają rozdrobnieniu i pozostaje nam tylko te, które są bardziej odporne na wietrzenie. Tworzy się właśnie taka budowa skorkowa. I to dobrze widać na Babiej Górze w takim przekroju. Szczególnie jak patrzy się na nią, nie wiem, bez pośredniego, to ten wiatr jest tak wyraźnie zarysowany i to jest tu właśnie, tak to się nazywa. Na Pilsku już to troszkę zostało, znaczy przez nie zarysowane, ale też, też taki tu występuje. To jest właśnie również, to jest w Pilsku zostało właśnie zbudowane na terenie Polski. Dobra, przebrnęliśmy przez tą stopę, prawda?
Jak to już bardzo wygląda, ma pewnie się
nazywało? Na pewno. I słuchajcie, żebyście pamiętali, gdyby was, nie wiem, ktokolwiek zapytał, że lodowców w Karpatach nie było. Były lokalne lodowce w Karpatach zewnętrznych, czyli lodowce w Karpatach zewnętrznych. Lądorodów tutaj nie było, bo żebyście mieli rozumieć, lądorodów jest to taka ogromna pokrywa lodu, która występuje w obrębie kontynentu i rozrasta się zazwyczaj od środka na środku, właśnie na wszystkie strony, natomiast lodowy występuje tylko w górach i ze względu na to, że występuje w obszarze górskim, spływa w jedną stronę, to znaczy spływa w doliny i są doliny w kształtach. Dobra, i teraz ja wam tutaj poślę, bo też macie w skrypcie, to jest taka mapa geologiczna karpa. Słuchajcie, i teraz jeżeli chodzi tak pokrótce o mapę geologiczną, znaczy o budowę geologiczną karpa. Karpaty z elementy są zbudowane z płaszczowin i te płaszczowiny powstały w wyniku fałdowania Fliszu Karpackiego. Co to jest Flisz? Flisz to są takie naczynia naległe warstwy piaskowców, zlewieńców i łosów, młotów, czyli ogólnie skał osadowych odruchowych. To są niewielkie jakieś ilości łupków. Ale ogólnie mamy przewagę piaskowców i zlewieńców w obrębie Fliszu Karpackiego. To co mówiliśmy wcześniej, Flisz podhalański był zbudowany ze skał osadowych organicznych. I teraz tak, w Karpatach zewnętrznych występuje kilka płaszczowin.
To albo może mam kartkę, może białą.
Dobra. Pewno tego nie widzieliście gdzieś tą mapę. Albo na wyjazdach mówiliście o budowie geologicznej. O, ja mam to zaraz powiem, bo dokładnie zobaczycie. Tutaj ewidentnie jest jedna taka płaszczowina, która najbardziej się wyróżnia. Tutaj właściwie na biało zobaczymy. To jest płaszczowina Sąska. Ona jest jedną z większych płaszczowin, które są na terenie Karpat. I teraz słuchajcie, płaszczowina Sąska na zachód od Soły, czyli jest to obszar której części Beskidu? Na zachód od Soły. Na zachód od Soły to jest Beskid Śląski. Słuchajcie, właśnie w Beskidzie Śląskim w obrębie płaszczowiny śląskiej występują dwie jednostki. Jest to jednostka cieszyńska i druga jednostka to jest jednostka wodurska. Ta jednostka cieszyńska jest występuje w takiej bardzo ochronionej formie, tylko tutaj w okolicach Cieszyna. Natomiast jednostka wodurska dzieli się jeszcze na, znaczy w jej obrębie występują dwie formacje skalne. Czyli mamy płaszczowinę Śląską. Tutaj mamy jednostkę cieszyńską i jednostkę wodurską. I teraz tak, jednostka wodurska składa się z warstw i pewniaki. I warstwy godurskie. Generalnie te warstwy i pewniaki to przede wszystkim też piaskowce i pewniańskie. I teraz tak, one są bardzo podatne na wietrzenie, występują głównie właśnie w Baraniej Góry. To jest fajnie widoczne, jakbyście szli od Przemysłu Tarnopolskiej w stronę Baraniej Góry, to tam w okolicach Mielnowskich skał, idziecie szlakiem i w podłożu macie takie rozdrobnione piaseczek. To jest właśnie piaskowiec Zdebniański, który tam w tym miejscu uległ właśnie silnej erozji, silnemu wietrzeniu fizycznym został rozdrobniony i wyjdziecie właśnie po tej wieprzelinie piaskowca Zdebniańskiego. Natomiast warstwy godurskie, czyli tam piaskowce godurskie, głównie tutaj charakterystyczne dla tych warstw, budują płaskowski, czosa, szyndzielni. One są bardziej odporne na wieprzenie, czyli tak szybko nie ulegają wyprzeniu. I bardzo mają taką zielonkawo-żółtawą. Są ciemniejsze niż te warstwy zderniańskie. Czyli tutaj możemy sobie zapisać, że to są Beskidzczok, Szyndzielnia. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą płaszczowinę, znaczy o tą jednostkę cieszyńską, to dwie obrębki, mimo że ona jest taka mała i na niewielkim obszarze występuje, mamy takie ciekawostki geologiczne, czyli występowanie skał wulkanicznych i skał pochodzenia organicznego. Czyli tu są wapienie cieszyńskie. Gdzie one występują? Kojarzycie? W Uratu, dokładnie. Wapienie cieszyńskie w Uratu. I teraz słuchajcie, na tych wapieniach też występuje mówiłem, taka roślinka, bardzo taki kwiatek, o który też bardzo to będą pytać. Nie wiem, czy kojarzycie. Cieszynianka, taki kwiatuszek. Ona ma żółty środek i zielony listki. Cieszynianka właśnie występuje na wapieniach cieszyńskich. A oprócz tego występują tutaj cały wulkaniczne cieszynity. To są skały wulkaniczne. To są właśnie takie ciekawostki w obrębie tej jednostki. Czyli mamy płaszczowinę śląską. Dalej słuchajcie. Ta druga bardzo duża, budująca najwyższe części Karpat zewnętrznych, to jest płaszczowina Mazurska. I słuchajcie, w jej obrębie takie najbardziej odporne i budujące już te szczytowe partie, czy to bardziej góry, czy to są piaskowce na górze. I one na kieszenie są bardzo odporne. Dalej występują tutaj również warstwy inoceramowe, to jest nazwa od takiego żyjątka. Piaskowce cebuli. Dalej kamiśle. Warstwy hieroglifowe. Ale ważne jest oczywiście zapamiętanie, że piaskowiec mazurski właśnie jest charakterystyczny na płaszczowinę mazurską i buduje najwyższe partie w rezultatach. Słuchajcie, to się tak wydaje, nie? Że nie wiem, idziecie na Pińsko i a dobra, tu prawo zbudowane z piaskowca mazurskiego i tyle, nie? A tak faktycznie, jak wychodzicie od Smolnika, to po drodze, przechodząc szlakiem, przechodzicie przez bodajże cztery skalne. Czyli to nie jest tak, że od razu cała taka płaszczyzna jest zbudowana z innego rodzaju skały. Dobra, czyli mamy płaszczowinę nagórską. Na wschodzie ta płaszczowina nagórska przychodzi w jednostkę dupielską i ta jednostka dupielska ciągnie się dalej na stronę Ukrainy. Prawda? Karpaty Wschodnie. Tutaj mamy jednostkę skorską, ale ta jednostka dupielska zbudowana jest w takich czterech łukach, które zostały oderwane i w tej wschodniej części są ustawione pod większą formę troszkę. Dobra, czyli jednostka skorska tutaj bardziej na północy. I mamy jeszcze płaszczowinę pod Śląską albo przed Śląską, może się takie dwie różne należy spotkać. Płaszczowina pod Śląska występuje tutaj na północ od Beskidu Małego. Bardzo taki wąski pas płaszczowiny pod Śląską. I generalnie ono tak takim najszerszym pasem występuje między Stołą a Skawą. Płaszczowina pod Śląska. Natomiast jeszcze jest jedna płaszczowina przed Mazurską, to jest tutaj dokładnie. Gdyby Wam to tak zwizualizować, to jak jedziecie od Cisternej drogą przez Podbrzezamek i potem gdzieś takie do Miórki. I to mniej więcej tak ciągnie się płaszczowina przed Mazurską. Później ona właśnie między Miórką a węgierską górką przybiera taki kierunek na północ, czyli jednoliną Sowy. I później na podmurza, południowych podmurzy Beskidu Małego, znowu kręca na wschód i kończy się gdzieś na linii Kawy. Właściwie taką linię S przybiera, właśnie płaszczowina przed Mazurską. To tyle, jeżeli chodzi o płaszczowiny na terenie Karpat zewnętrznych. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pieniny, to w niskim pasie skałkowym mamy dwie płaszczowiny. To jest płaszczowina Tolsztyńska i płaszczowina Pienińska. I natomiast jeszcze ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o Tatry, to w Tatrach mamy ksiąg krystaliczny, czyli ta najbardziej wewnętrzna część. Później mamy płaszczowinę wierchową i płaszczowinę redową. Płaszczowina redowa składa się z trzech. Jest to płaszczowina kiszniańska, koprzańska
i strażowska.
A to jest rzeka Reglowa?
Tak, tak, to jest Reglowa. To będziecie mieć jeszcze w skrypcie także bardziej omówione, a druga sprawa jest tutaj mówiona na wykładzie o Tatrach. Nie wiem, czy my się nie tam. Ale na pewno będziecie to tam mieć jeszcze wspomniane. Bardzo nie, znaczy ja wolałabym, żebyście więcej zapamiętali o tych kartach zewnętrznych, o maszkowinach. Dokładnie, obecki tam, bo tam się poruszacie i tam będziecie spotykać wygodnie z kamer, tam będziecie spotykać różne formy i warto czasem na ten temat coś powiedzieć. Zresztą najpewniej też was na pewno będą pytać coś z geologii. Dobra, słuchajcie, i teraz tak, jeżeli chodzi o takie ciekawostki, jakie możemy spotkać w Karpatach zewnętrznych. Aha, jeszcze taka jedna sprawa, bo tutaj mówimy teraz o płaszczowinach. To generalnie, gdybyśmy mieli charakteryzować to jest płaszczowina, to jest taki ogromny fał, który został oderwany od powierzchni i przemieszczony prawda, na jakiś inny obszar. I obalony, czyli on jakiś po prostu jednego skrzydła się wozu. Rysunki płaszczowe i fałdów macie w skrypcie. Nie chcę tego zarysować, bo szkoda naszego czasu. I tam jest też omówione, co i jak powstaje. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o takie ciekawostki, to na przykład te płaszczowiny, które występują na obszarze dzisiejszych Karpat, one zostały przemieszczone z południa o 25 km. Czyli ten materiał, który buduje obszar dzisiejszych Karpat, faktycznie odchodzi się 25 km bardziej na południe. Później został podczas fałdowania przeniesiony na północ i na przedpolu Karpat występują osady nieosmańskie, czyli te osady, o których tam mówiliśmy, że to było ta faza, no, faza fałdowania Karpat. Tak, faktycznie, gdybyście chcieli popatrzeć i znaleźć, te skały, które budują Karpaty zewnętrzne, to dzisiaj przykryte osadami czwartorzędowymi, czyli tym wszystkim, co dzieje się już po fałdowaniu. Bo słuchajcie, wchodzenie, czyli w tej ostatniej fazie była złożona działalność drzew, no i działalność człowieka, tutaj również człowiek ma na rzeźbę. I teraz troszkę właśnie o tej rzeźbie sobie powiemy, bo ona jest w bardzo dużym stopniu związana właśnie z budową geologiczną. Słuchajcie, wracając również do tego piska, jak idziecie właśnie już od Chęska na Halinie Ziowej, to idąc szlakiem, na samym początku tam podchodzicie trasą wjazdową i tam z wydeptywania tworzą się takie terasy, tworzą się rowy w obrębie stoku. To jest wszystko działalność człowieka. Tu się nałożyła działalność turystyki pieszej, działalność narciarstwa, ale również działalność wypasu. Bo słuchajcie, wcześniej ten obszar został, to znaczy tak, powstały hale do wypasu, później nałożyła się na to działalność turystyki pieszej i również narciarstwa. To wszystko powoduje przekształcanie rzeźby w dzisiejszych Karpatach. Gdyby już wyjdziecie na kopiec i potem poruszacie się w stronę pasy szczytowej, to na początku macie takie bardzo drobne okruchy na szlaku, a im idziecie wyżej, tym mamy takie większe płyty skalne właśnie na szlaku. To jest ewidentny znak, że zmienia nam się budowa geologiczna. Czyli na początku niżej mamy warstwy nieodporne na wietrzenie i dlatego mamy taką zwietrzenie na szlaku. Później wyżej mamy te piaskowce magórskie bardzo odporne i dlatego są takie ogromne płyty, a nie jakieś tam drobne okruchy. To też warto sobie czasem poobserwować, jeżeli nam pojawia się jakaś taka większa płyta, to jest znak dawał, że tutaj te skały nie są zniszczone przez czynniki zewnętrzne. To jest takie kolejne zjawisko, które powszechnie występuje w Karpatach zewnętrznych i obecnie ma największy wpływ na modelowanie stoków, to są oczywiście osuwiska. I generalnie w Karpatach zewnętrznych
prawie 80% ptaków została objęta tą działalnością osobiskową. Nawet pod okolicą jest taka, już takie przyszło, które się osobisko nazywa. Słuchajcie, co jest przyczyną działalności osobiskowej, w ogóle powstawania osobisk? To właśnie ta specyficzna budowa karkot zewnętrzny, czyli ten piszczaka. Słuchajcie, jak mamy to jest piszka płaski, czyli naczynanego wraz, tak jak Pan zabudowała, jaskotów, lepieżów, łupków. I one nam występują w tym miejscu. I słuchajcie, jeżeli jest taka sytuacja, że tą wierzchnią warstwą jest piaskowiec, a piaskowiec ma to do siebie, że jest przepuszczalny dla wody. On jest zazwyczaj silnie uszczelniony, czyli woda sobie przesiąka przez ten piaskowiec. Jeżeli to trafi do łuski, to w tym momencie łuski tą wodą nasiąkają, bo one jej nie przepuszczą już głębiej i stają się taką strefą poślizgu dla zalegających piaskowców. Czyli wszystko, co znajdzie się wtedy nad łuskami, jedzie nam po prostu w dół. Czyli w tym momencie powstaje nam osuwisko i słuchajcie, osuwiska takie najbardziej efektowne są oczywiście na północnych stokach Babiej Góry. Czyli nam tutaj jedzie ta wierzchnia warstwa razem z darnią, razem z wietrzeliną, która na powierzchni stoku zalega. Czyli to jest jeden z czynników, budowa geologiczna. Słuchajcie, drugi czynnik, a to jest bardzo powszechny w Bestii. Czy mamy tam jakiś stok, prawda? I może być taka sytuacja, że warstwy zalegają zgodnie z materiałem stoku. Co to oznacza? Że warstwy zalegają tak jak stok, taki sam stok na tyle nie mają. Ale może być tak, że warstwy zalegają po prostu patę do stoku, nie? Czyli kółka. Wystarczy tak jest właśnie na Babiej Górze. To jest stok północny, to jest stok południowy. Nie dość, że stok północny ze względu na przeważające wiatry północno-zachodnie otrzymuje więcej opadów, bo tutaj masy powietrza od północy podążają. Zatrzymują się oczywiście na tej ziemi, bo góry są takim naturalnym czynnikiem, który wymaga opady. To na północnym stoku mamy większą ilość opadów. Opady to już w ogóle przyspieszają osobiska. Tutaj jest to, że mamy właśnie piaskowce, łupki, takie ułożenie skał, czyli to wszystko jedzie, bo jest zgodnie z nachyleniem stoków. I tam właśnie te osobiska są bardzo wyraźne. Słuchajcie, południowy stok już tych opadów tyle nie dostaje, a druga sprawa, nachylenie stoków jest jednak troszkę inne. I jeżeli tu następuje jakieś przemieszczanie warstw skalnych, to są to obrywy albo odpadanie warstw skalnych. Czym to się różni? Przy obrywach jest to takie nagłe przemieszczanie warstw skalnych. Po prostu odpadają tam jakieś tam części skał, bo mogą tutaj być jakieś szczeliny, prawda? I wtedy skała nam po prostu leci. Osobisko jest takim procesem długotrwałym. Tutaj musi być jednak więcej czynników. Namylenie stoku ma wpływ, budowa geologiczna, opady, człowiek również ma wpływ, bo wiele osobisk tak oto właśnie powstało pod wpływem działalności człowieka. To jest takie jedno z osobisk, które plomba było 5 lat temu w Lamowicach na Pieszkałowej. Tam też zeszło. Zniszczyło dwa kilka domów i do dzisiaj jest taki ślad właśnie na tym zniesieniu, że tam osobisko zeszło, ponieważ mamy takie bardzo pogrzebie stoku, a druga sprawa, no widać to na domach, które są przechylone, niektóre się zapadły. Czyli to mamy osobista i na przykład, o wały, słuchajcie, na pewno byliście na wałach, to jak mamy działalność osobiskową, to powstają nam takie stoki w obrębie stoku, bo ten stok jest cały tak modelowany. I tam pod Krzysztonowa weszło osobisko i teraz tak, tam wystoją namioty bazowe, to jest taki pierwszy stopień osobiskowy. Czyli tam jest osobisko i później poszło to dalej, gdzie stoi kuchnia, to jest ten drugi stopień osobiskowy. Czyli generalnie gdyby nie osobisko, to nie byłoby dzielownictwa, nie? Dalej Krzysztonów jest rozdzielony takim rowem rozpadlinowym, bo Krzysztonów jest modelowany z obu stron tego osobiska i co się dzieje wtedy, jeżeli mamy drzwi, prawda? Tu składam osobiska, tutaj również. To w obrębie tej partii szczytowej następuje takie, znaczy powstaje nam takie równo stabilnowe. I to właśnie na Krzysztofowie występuje. Dalej patrząc na osobiska, to tak generalnie dużo o tym zbliżone są. Mają nowość wspólnego człowieka, czyli sądowność, tam nieraz nie wiem, następują, znaczy niszczą drogi, ale mamy też, znaczy zawdzięczamy osobistą dużo, bo przede wszystkim rozmawiają na rzeczach zakidach. Dwa, tworzą się różne zagłębienia i na przykład te zagłębienia są później wypełnione wodą, mamy jakieś takie stawki osobistowe. Nie wiem, jeziorka Dużotyńskie, Bieszczada, to są właśnie jeziorka pochodzenia osobiskowego, Kuculowski Stawek, w Gorkach również jest jeziorkiem na takim stawkiem osobiskowym. I one zazwyczaj tam mają to bogate pod względem roślinności i płody, występują również o takich takich stawków. Macie jeszcze troszkę wspomniane o osobiskach właśnie w skrypcie. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli przemieszczają się warstwy skalne, to często powstają na martwinie. I jedną taki właśnie pochodzenia osobiskowego jest miesiąca dziura o magnatotach kurczyny. I powstała podczas budowy zbiórka Świętego Boręba. To jest właśnie jaskina osobiskowa i takich możecie bezpiecznie więcej spotkać. I generalnie to jest ważne, żebyście zapamiętali, że jeżeli chodzi o jaskinie, to w Beskidach nie mamy jaskin pochodzenia pracowego, bo w czasie jaskinie kojarzą, ale mamy jedynie jaskinie pochodzenia tektonicznego i jaskinie właśnie pochodzenia osobistowego. Tylko takie jaskinie możecie tutaj na tym terenie spotkać. Słuchajcie dalej. To jest...
Słucham? Kurczyna jest gdzie?
Kurczyna jest, jak widzisz, nie wiem, masz zbiornik, prawda, zbudowany, Świnna Poręba. To nad Świnną, znaczy od tego zbiornika na wschód jest ten kurczyna, to jest ten średni. Kurczyna jest ten średni dziura. Generalnie jeszcze to, co jest związane tutaj, że to kolory, to są wszystkie wychodnie skalne, które możecie spotkać na terenie Beskidów. I tutaj jest ich mnóstwo. Ważne jest, żebyście wyznali z każdej grupy górskiej, bo tutaj przyda mi takie pytanie na egzaminie się pojawi, teraz nie będę wam ich wszystkich wymienię. Mamy również rezerwaty geologiczne na terenie Beskidów. I teraz tak, takim rezerwatem geologicznym jest na przykład rezerwat Kuźni pod Mułanką. Dalej na Luboniu to jest również rezerwat geologiczny. Rezerwat Szynewiry. Jest ich kilka. Ważne też, żebyście wiedzieli, że takie rezerwaty na terenie Beskidów występują. Co jeszcze? Aha, wody mineralne. Słuchajcie, to już jest do was do opracowania. Wody mineralne, gdzie występują i jakie? Na terenie Karpat. To na pewno. I żebyście jeszcze pamiętali o jakichś usypiskach skalnych, o naszych nagromadzeniach morzu w terenie Karpat. Zachodnie. Osobiska. Aha, jeszcze jedno takie zjawisko, sprawozdanie. To możecie łatwo zaobserwować i też jest łatwo do pokazania, jak prowadzicie grupę. Jeżeli idziecie i macie w obrębie stoku drzewa rosną w ten sposób, czyli takie haki, prawda? To znaczy, że bardzo powoli następuje proces sprawozdania, czyli przemieszczania się w dół tej trzypowierzchniowej warstwy.
Właściwie różnie osuwanie od sprawozdania.
Sprawozdanie jest wolniejsze i głównie jest spowodowane przez ocenę wilgocią. Prawda? Tutaj nie jest to przemieszczanie warstw skalnych, ale tylko glebę. Dokładnie. I sytuacja, jak na przykład jeżeli idziecie Żyty, to na południe, to macie groju, prawda? Po lewej stronie. I na grojcu, znaczy tam właściwie przed grojcem widać, że pozostawanie zachodzi, ponieważ słupek, to tylko napięcie są tylko przechylone. To już możecie niebieskowy zaświadczyć, że tam jest potem pozostawanie, to na tata, więc znaczy przechylone słupy telegraficzne, drzewa, to jest coś, co czy możecie, nie wiem, jakoś zawsze zaświadczyć, zadowolić, kiedy mówicie. Nie macie jakiegoś innego pomysłu na powiedzenie, bo wtedy możecie mówić o rzeczy, bo możecie tam coś nie powiedzieć, prawda? No dobra, ja myślę, że to właściwie jest na tyle. To jest bardzo mało, jeśli chodzi o geologię i rzeźbę, bo tutaj naprawdę można by mówić dużo. Tak jak Pan mówił, to też będzie i wyboru, i uzupełnienia, także nauczyć się tych jednostek, kosztowi.
No,